To co, nagrywamy?
Tak, nagrywamy, jak co tydzień.
Dobrze. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Rafał Żyński z drugiej strony.
Rafał, to chyba hosta, nie? Ten dalej wszystko jest dobrze. Korekta, która była, to była. A dzisiaj widzę, indeks jest 2200, czy nie ma? Jest, 2240 coś, jest. Więc taka nieprzyjemna ta korekta przez kilka dni była, wiesz, powiem ci.
Korekta musi być, można dalej ufać i grać pod Donalda, tym razem.
A co Donald zrobił?
Donald zrobił to, że powiedział to samo, co mówił wcześniej. Czyli potwierdził, to bardzo duże inwestycje planowane infrastrukturalne, zapowiedział jakąś magiczną, rewolucyjną zmianę w systemie podatkowym, wypowiedział też się na temat modyfikacji Obamacare, bądź też innego tego typu programowi, oczywiście potwierdził pójście w ten deseń, że to co inwestycje ok, ale wszystko kupujemy to co amerykańskie i zatrudniamy Amerykanów, tak? No i potwierdził oczywiście ten mur z Meksykiem.
Mur będą budować?
Tak, jednak tak.
Dobra, to niech sobie budują. Jak to ma mi nie przeszkadzać w hoście u nas w Warszawie, to niech sobie robią co chcą.
Znaczy zapewniają tak, przede wszystkim hossę na rynku surowców. A to już odbija się na KGH-u i na innych spółkach. Mm-hmm. No i zapewniają dalej bardzo tani pieniądz, tak, który bądź co bądź napędza cały świat od wielu, wielu miesięcy.
Ale KGHM delikatna korekta, nie? Bo tam był max 136, to w ogóle szok przeżyłem, jak zacząłem 136, na KGHM jest 130.
No my tam zapowiadaliśmy pod 140 chyba parę odcinków temu, więc...
A Paweł Szczepanik 400 zapowiadał. Ciekawe, czy na Wall Streetie będzie dalej tak mówił, że KGHM 400. Na szczycie hossy już wiesz, w jakiejś euforii, jak już fundusze będą kupować wszystko i tak dalej, to już i wtedy to KGHM po 400. Tak, to mi to też pasuje.
I generalnie miedź jest o tyle ważna, że też mieliśmy korektę na miedzi, bo nawet z 6100 spadła na 5800. Jeden był taki dzień, gdzie tąpnęła miedź o prawie $200 w ciągu jednego dnia i to było bardzo dużo. No ale już miedź odbiła, znowu powróciła powyżej $6000, no i dalej jest konsolidacja pod tym poziomem maksimum w okolicy tam 3,6150. Jeżeli on zostanie ten poziom przebity, a dalej utrzymywanie się powyżej 6000 miedzi, to już jest mocna zapowiedź do ataku na te maksy, no a jak będą przebite maksy, to technicznie będzie to powinno iść do góry. Co na rynku miedzi? No, na rynku miedzi to, co ostatnio też rozmawialiśmy, tak, jakie czynniki tu wpływają, więc dalej mamy strajk w Escondidzie, czyli tej największej kopalni miedzi. No i dalej mamy duży popyt z Chin. Tam są też zakłócenia w dostawach z kopalń miedzi tamtejszych. No i dalej mamy też ten cały problem w Indonezji, który w tej drugiej największej kopalni McMorana, gdzie tam dalej jest miedź, w tej kopalni miedzi jest wstrzymana produkcja. Więc to są naprawdę już z dnia na dzień coraz większe wyrwy w podaży i to są czynniki naprawdę prowzrostowe. Mm-hmm.
Dobrze, już to tak patrzę jeszcze z innych walorów, które były uprzejme skorygować i teraz przysoliły, na przykład dzisiaj, to widzę dwa nasze giganty paliwowe, czyli i Orlen i Lotos, tak to widzę, że Orlen na dzisiaj historyczny szczyt 97,20. Jakby mi ktoś powiedział, że Orlen może być po 100, nawet dzisiaj, to bym powiedział, czemu nie, tak? To jedna mocna, gigantyczna, taka wiesz, solidna sesja plus 5% i jest, prawda?
No, ale nie czuję, szczerze powiem, tych wzrostów na Orlenie. Na Lotosie jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo tam ta wycena Lotosu wcześniej była tak mocno dyskontowana przez wcześniejsze wpadki inwestycyjne, tak? To złoże IME. Mhm. I Lotos też słabe marże na przykład na tle Orlenu pokazywał przez przez większy czas, więc to mogło powodować, tak? Ale Orlen, dlaczego aż tak mocno wyskoczył pod 100 zł? No dobra, Pern kupował, może jeszcze kupuje, może ktoś inny kupuje, nie wiem. Ale popyt jest wyraźny, mocno ciągnie kurs w górę, no a przecież tak naprawdę zyski Orlenu, no to w większości zależą od, nie od ceny ropy, tylko od realizowanych marsz, tak?
Mhm,
na tym przerobie. A czy one tak rosną w takim tempie, jak ceny akcji? No nie.
No nie wiem, co by nie było, Orlen jest po 97 z hakiem, to prawda? W ogóle wiesz co, WIG20 dzisiaj, no to też rzadko oglądany obrazek, mimo tego, że mamy hossę, plus 2,5.
To jest korekta spadkowa i powrót do trendu wygląda.
No, ale wiesz tak, Lotos 5%, mBank 5%, PKO BP 5%, no wiesz, super. To jest naprawdę moc, PKO BP już jest po 35 zł. PZU 2%, PKO SA 2%, tak, co tu już jest takich ciekawostek. Bez WBK 2%, Alior 2% spada, natomiast o tym zaraz będziemy mówić, Energa. No i Orange, tak? Kurczę, jak Orange? Będę mówiliśmy o tym, wiesz, to jest przypomnienie.
Stoi tam 4,7 chyba.
No, tak spada cały czas, nie? Będę, że po tym ogłoszeniu, to mówiliśmy to w zeszłym tygodniu, czy kiedyś, tak? O tym wstrzymaniu dywidendy, gdzie od razu był taki spadek z 5,5 na 5, tak? No i od tamtej pory zrobił jeszcze takie no zdrowe minus 5%, jest po 4,60, 4,70. Dzisiaj minimum historyczne, dzisiaj 4,63. Dzisiaj.
Ewidentnie nie ma pod co grać na Orange'u. Po prostu.
Taka spółka, patrz ty. I oni są teraz warci w całości?
No powyżej 5 miliardów chyba.
6,17 miliarda. Czyli mniej niż CD Projekt. Tak? CDR, czekaj, sprawdź. No, CD Projekt 7 miliardów, równiutko.
Jedna gra versus większy, największy.
No, dokładnie.
Słuchawca, tak?
Szok, prawda? To jest szok. No, CD Projekt tam minimalnie skorygował, ale wciąż jest. Wczoraj było jakaś huśtawka na CD Projekcie. Nie wiem, co to się działo, nie śledziłem tak dokładnie. Ale no dzisiaj wszystko w porządku, plus 3,5%. Nie? Dobrze, wróćmy do tych fragmentów indeksu WIG20 i jednym największy spadek dzisiaj minus 0,8%, teraz jak mówię, jak nagrywam, było trochę więcej, to jest Energa, która z kolei wczoraj wystrzeliła, dzisiaj delikatnie koryguje, ale mówimy o tym dlatego, gdyż Energa wygrała w sądzie, którą omawialiśmy w zeszłym tygodniu. Tam ścigały się do pierwszego miejsca i Energa i LiveChat, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze.
Tak, zgadza się. Energa tak? 31%, LiveChat 25% głosów i znowu ta sonda cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy dużo odwiedzin, mieliśmy bardzo dużo głosów też oddanych, no więc już tak potwierdzenie jest tego mocy
rynku, że ludzie się interesują, że klikają. Jak jest Bessa, to mniej osób klika w sądzie, nie? Jak jest hossa i rośnie, to budzi większe emocje i rośnie. Tylko pytanie, czy my kupimy tą energię, czy nie? Bo mówiłeś, bo jaki mieliśmy przedział cenowy do zakupu?
Mieliśmy maksymalny, był 10,60. No. W momencie ogłaszania sądy było 10,10, więc dałem taki większy ten przedział, no ale uciekło pod.
Bo jest 10,80, tak.
Czy nawet tam momentami też było wyżej, więc widać, że ta energia no, utrzymuje po prostu kanał wzrostowy. No to, pod co dałem tą propozycję, jest realizowane i ktoś, kto już sobie zainspirował się tą propozycją wcześniej, no to już jest 6-7% na plusie w ciągu tygodnia. A my, no co, no wystawiliśmy zlecenie kupna na 10,60 i czekamy.
Mhm. Czyli no to musiałoby 20 parę groszy. To nie jest wykluczone, nie? To wczoraj było.
Nie jest
tak?
Wykluczone.
Wczoraj było, tak dla przykładu, prawda? Więc zobaczymy. No tak, to Energa. A to Energa, czy która spółka powierzała się jakiejś świątyni opatrzności Bożej?
Lotos.
To widziałem gdzieś coś z Trójmiasta, dobrze mi świtało. No, ten. Lotos, no okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, dobra, czyli no to mamy, czyli na energię czekamy, no ale to też pokazuje, nie? Jakby. No ale to jest zabawa, tak? Znaczy, no, taka zabawa oczywiście merytoryczna, tak podszyta tym takim wątkiem edukacyjnym, zawsze podpowiadamy w naszych sądach, że to działa w dwie strony. Również może spaść, może no, generalnie mogą się w tydzień zmienić w tydzień, ten tydzień z hakiem, co głosujemy, te warunki mogą się w sposób ogromny zmienić i no i po prostu mogą nam pouciekać różne okazje. To mówiłeś mi, nie, że kiedyś kupiliśmy dopiero piątą w spółkę z segmentu głosowanego, bo cztery pierwsze nam gdzieś pouciekały, prawda?
No tak, tak, tak jest. No to był Vantage. Mhm. Tylko że jak spojrzysz na Vantage, który. No odpal sobie proszę kurs.
Jest wyzwanie na Vantage, nie?
No było, to już było w trakcie ogłaszania propozycji do sądy, ale no my te akcje kupiliśmy po około 3,40.
A jest po 3,61. Dzisiaj max, to chyba nie jest historyczny, to jest chyba max roczny, bo tam historycznie było tam parę. O, już jesteśmy blisko historycznych maxów na Vantage'u. Ale znaczy jest max roczny, a wyzwanie jest w ogóle to jest śmieszne, nie? Bo tam my kupiliśmy 3,40, tak. Jest 3,60 coś, no to w ogóle tam zarobiliśmy już parę, kilka procent, a wyzwanie jest chyba po 3,20 coś.
Mhm. Jakieś... Mieliśmy dokładnie 3,39 kupowaliśmy. No, tam robi wyzwanie główny akcjonariusz, tak, dotychczasowy, pewnie Intel, oparł tak to o średnie z ostatnich tam 6 miesięcy, no to jak średnie oparł, no to fajnie, tak? No bo to tak mniej więcej mu wyszło. Ale ostatnio już się przekonaliśmy, że te pierwsze ceny w wezwaniach są podwyższane później. Być może też o to chodzi, część rynek pod to gra, no ale umówmy się, Vantage wskaźnikowo wygląda interesująco, jak ja to mówię. I ja się nie dziwię, że rośnie. Dlatego też stąd dałem taką propozycję do sądy i w tym momencie już mamy tam 7-8%.
Kiedy są wyniki Vantage'a?
Jeszcze nie powiem ci dokładnie, więc ale to jest lada tydzień już.
Okej, okay, no bo to też jakby to wyniki. Sam jestem ciekawy, co oni pokażą, prawda?
Historycznie każde wyniki z roku na rok są coraz lepsze, więc tutaj spodziewałbym się utrzymania tych tendencji.
Okej. Okay. Trzeba śledzić. No ale no mnie dziwi to wezwanie, nie? Bo spółka jest po 3,60 coś, wezwanie 3,20. Wiesz, znam się skuteczny. Przypominam, że IMS robi taki buyback, nie? Który już chyba 3 razy z rzędu nikim nie odpowiedział na ten buyback. Bo wiesz, spółka jest po 3 złote z hakiem, oni ogłaszają buyback po 2,90, chyba po 3 złote. No to też tak można robić, nie? No dobra. Wiem, że Asbis ogłosił wyniki, i które według ciebie są niezłe, a kurs drugi dzień z rzędu spada 5%.
Tak, to jest standard akurat przy Asbisie. Już też to podkreślałem przy poprzedniej publikacji wyników, że Asbis zazwyczaj ostatnie przynajmniej kwartały robi się tak, że te wyniki są takie no, solidne, a w mojej ocenie nawet pokazują jakąś tendencję wzrostową pod względem kondycji finansowej spółki, a rynek przyjmuje to najpierw źle. Kurs akcji spada 10, 15, 20%, a później znowu powraca do wzrostów. I nie ukrywam, że tego też oczekuję, bo w tym momencie naprawdę te wyniki mi się spodobały tak czysto, wyłącznie, fundamentalnie. To, co widzę w bilansie, to, co widzę czy w przepływach pieniężnych, to, co widzę w rachunku zysków i strat. Widzę też pewne i minus rzeczy, ale znaczna większość jest in plus i tu zdecydowałem się trzymać te akcje dalej i jestem w miarę przekonany i idę w ten scenariusz, że przebijemy ostatnie lokalne maksima, tak? Gdzieś tam na około 3,40.
No, po ile,
w dalszej części.
Po ile mamy tę spółkę kupioną?
No, raz mieliśmy...
Myśmy z ten Asbis... No to my tak wiesz, kupujemy.
Pierwszy raz mieliśmy po 2,28. Po 2,28 mieliśmy pierwszy raz, później sprzedaliśmy po 2,97, odkupiliśmy praktycznie po tej samej cenie i teraz po te 2,96 tą obecnie pozycję mamy i sobie na nim siedzimy. Nie zdecydowałem się zrealizować zysków tam przy 3,30-3,40, bo czekałem na wyniki. Teraz jak zobaczyłem te wyniki, no to przede wszystkim gram pod prognozę, która już niedługo, bo w marcu ma zostać opublikowana na 2017.
To jest w ogóle fajne. Wyniki są, ok, czyli dobrze zagraliśmy pod wyniki, tak, a kurs spada.
Ale utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto dalej siedzieć na tej spółce.
No to może fundamentalnie w dłuższym terminie, wiesz.
Tak, znaczy to są...
Stara inwestorska prawda, że inwestor długoterminowy to taki, który nie sprzedał w krótkim terminie. Z tą chwilę trzeba będzie poczekać. To tak jak my na PGE, no.
To jest tak, że tam widocznie jest dość dużo spekulacyjnych inwestorów na Asbisie i oni tak grają pod jakieś super dobre wyniki. Wyniki później nie są super dobre, tylko są solidne. No i oni po prostu wyskakują, bo nie chce im się czekać. Ale ja w tym momencie jestem przekonany, że prognoza, która zostanie ogłoszona w marcu na Asbisie, będzie znacznie, dobrze, powyżej tego, co było w tym roku. Jak w tym roku cel był od 4 do 5 milionów dolarów, no to ja teraz oczekuję, że pokażą na przykład 6 do 7 albo koło 7 milionów dolarów. Co widać już potwierdzenie przynajmniej w bilansie czy w cash flow, że bez problemu taki target może być wyznaczony. Wówczas przy takim około tam 6-7 milionów dolarów w prognozie, no to teoretyczny zysk na akcję będzie 50 groszy. Nie wiadomo jeszcze co z dywidendą. Jeśli będzie, to będzie tylko mała, ale to akurat wielkość dywidendy czy braki dywidendy nie wpłynie według mnie na kurs akcji. Także gram teraz pod prognozę. No Michał, no jak zostanie opublikowana prognoza, gdzie teoretyczny zysk na akcję może wynieść 50 groszy, a kurs jest 3 złote. Warto tam siedzieć na takich akcjach według ciebie?
Czy w niedzielę? No.
No to właśnie pod taki scenariusz gram, mhm. Tak? Że taka prognoza będzie pokazana i no i siedzimy dalej.
Dobra. Okej, wiesz co? Tak jeszcze patrzę. Ty masz pisać takie, no, taki punkt, tak? Do tego, co chciałbyś powiedzieć dzisiaj. Miejsce takie rynek mocy i zwiększony koszt energii około 140 zł. Co to znaczy? Bo to jest, tak. Ja kojarzę sformułowanie takie, że rok temu w ogóle nie widziałem, że takie coś istnieje, rynek mocy, to tak teraz kojarzę, bo wiem, że o tym się mówi. Co to by, spróbujmy wyjaśnić słuchaczom, co to jest rynek mocy i na czym to polega.
No, rynek mocy już w planach rządu istnieje od dłuższego czasu. To chodzi o to, że aktywa wytwórcze, czyli właściciele elektrowni, czyli oczywiście żelazna czwórka plus pewnie PAK, będą dostawali pieniądze po prostu za samą gotowość do produkcji.
Tak.
I to będzie pewnie w ramach przetargów, no ale okej. Przetarg przetargiem, wiadomo, że każdy coś tam dostanie. Oczywiście to jest cały rynek mocy, no to jest koszt dla państwa pewnie grube kilka miliardów. No i oczywiście kto ma sfinansować? No oczywiście konsument, czyli firmy i klienci indywidualni. No i teraz już są padły wyliczenia, że planowane podwyżki, znaczy inaczej wzrost średnich rachunków, to będzie około 140 zł rocznie. Czyli rachunek 11-12 zł miesięczny zostanie podwyższony.
Mhm.
Tak, na jednym rachunku, bo to nie wiadomo jak to się zostanie rozłożone, tak? Ile gospodarstwa domowe, ile przedsiębiorcy, bo tu zawsze jest bardzo duża różnica. No ale mniej więcej takie pieniądze też trafią do spółek energetycznych, więc takie PGE czy Tauron to w ogóle już się nie mogą doczekać tego, aż dostaną te środki, no bo te środki im wpłyną bezpośrednio do kasy. A jaki jest koszt ich pozyskania? No praktycznie żaden. Okej, te środki oni zamienią na inwestycje i na budowanie kolejnych elektrowni, prawda?
Mhm.
Więc to jest prowzrostowy czynnik dla spółek energetycznych, no ale to jeszcze spokojnie, bo to nie jest perspektywa najbliższego roku, ale już samo to, że coś takiego jest planowane do wprowadzania, no to już daje zupełnie inne planowanie cash flow i inwestycji dla tych spółek.
Ale jak to się może przełożyć na nasze spółki, wiesz, tak już pod względem wycen, nie? Takich tych naszych energetycznych. To jaki to by miał wpływ taki wiesz...
Moim zdaniem istotny.
Nie, no wiem.
Moim zdaniem istotny, ale bo jeżeli... Nie chcę teraz spekulować co do wielkości, tak? Ale jeżeli cały rynek mocy ma być warty dobre kilka miliardów, dobra, 5 do 10 miliardów, tak? No to większość tej kwoty no, zostanie podzielona przez PGE Tauron, no i przez Enea, tak? Bo Energa ma tam prawie nic wytwórców. No to każda z tych spółek ma realnie szansę uzyskać z tego no miliard. Może, tak wiesz, bardzo grubo ujmując. No, a jaki jest koszt? Na plusie. No a jaki jest koszt? Praktycznie żaden. Tak?
Mm-hmm. To dziwne, powiem ci. A kto będzie za to płacił?
No to jak już powiedziałem, my.
My. Mm-hmm.
Konsumenci. No oczywiście te środki wiadomo, gdzie pójdą. No pośrednio też i do węgla.
No. Trochę nie rozumiem. Czy trochę rozumiem, trochę rozumiem, a trochę nie rozumiem tego perpetuum mobile, nie? Że po prostu ma być to, wiesz, płacone za gotowość, tak, płacimy konsumenci, nie, to już będzie beneficjentami spółki te energetyczne, wytwórcze, nie? Które muszą tę gotowość mieć, prawda?
Ale to wiesz, no to akurat jest zasadne i dla bezpieczeństwa energetycznego jest to bardzo jedyne rozwiązanie, które może praktycznie powstać, bo polityka jest taka, no stawiamy na węgiel, prawda? Więc wszystkie wiatrowe, solarne rzeczy zostały praktycznie przez politykę zniszczoną. Tego się nie opłaca. No dobra.
Dokładnie. W Polsce ma się wydobywać węgiel, górnik ma mieć pracę, palimy węglem i tak dalej, tak?
No to mamy smog.
Sprawami smogu zajmiemy się innym razem. Jak,
to pokolenie, wiemy, bo umrze.
To już...
Znaczy problem jest w tym, że okej, my węgla mamy dużo, ale problem jest z tym, że tego węgla, co mamy dużo, to jest w takich, wiesz, kosztochłonnych pokładach. Takiego do taniego wydobycia to niestety to już za dużo tego węgla nie mamy. I w tym momencie, jeżeli mamy opierać o węglu i na węglu energetykę i dalej będą kolejne bloki na węgiel budowane oparte zamiast o źródło odnawialne czy atom, no to spowoduje, że będziemy mieli, no jak wybudujemy jednostkę wytwórczą kolejne na węgiel, no to co, no to będziemy musieli ten węgiel dostarczać. No jak będziemy musieli dostarczać i będziemy to robić nie z Rosji czy z Ukrainy, tylko z polskich źródeł, no to będziemy musieli płacić za ten węgiel 30, 50, czy później nawet jeszcze więcej, drożej niż moglibyśmy mieć z importu. To wszystko oczywiście się przełoży, że konsumenci będą znacznie więcej płacić za energię i to dla firm jest dramatyczne. No jak konkurent, firma, która ma produkcję, gdzie kosztem dużym jest energia, no to jak ma później być konkurencyjny dla producenta z obwodu kaliningradzkiego, z Ukrainy, czy chociażby z Niemiec, czy Francji, gdzie energia jest 30, już w tym momencie około 30-40% tańsza, a ile będzie, a ta różnica będzie dalej się powiększać na niekorzyść.
Mhm. Ty, a my jesteśmy importerem węgla?
Netto chyba jakoś wychodzi, że tak.
No widziałem ostatnio ten Piechociński, Janusz wziął, zatweetował, że my też importujemy węgiel. Byłem zszokowany, myślałem, że my jesteśmy, wiesz, europejską potęgą, wiesz, węglową i wiesz, zasilamy węgiel całą Europę i w ogóle.
No nie możemy zasilać całej Europy, bo mamy za drogi ten węgiel.
No i Niemcy jeszcze są dosyć dużym też producentem węgla, także, ale byłem zszokowany, że my musimy węgiel importować. Jak to? Wiesz, że szok, nie?
Nie musimy, ale jeżeli masz, jeżeli
walczy,
wiesz...
Z jednej strony walczy się o rentowność kopalń, cały ten zawsze, wiesz, górnicy średnio raz na kilka lat wychodzą na ulicę, bo trzeba zamknąć jakąś kopalnię, bo jest nierentowna, a z drugiej strony importujemy węgiel. To jakieś...
Ale importujemy, bo importują prywatni przedsiębiorcy, a prywatny przedsiębiorca jak ma do wyboru...
Tańszy,
a
droższy,
węgiel,
to wybierze tańszy, wiem.
No, wiadomo.
To wybierze tańszy. No tak, to z grubsza rozumiem. Dobrze, wiesz co, chciałem jeszcze o takim temacie jeszcze chwilę pogadać, bo jakby tutaj, wiesz, gdzie zahaczyliśmy tylko tak sekundkę o tym, że nam się nasza ta sonda naklikała jak głupia, tak? Że w sensie dużo inwestorów. No i my to widzimy, nie? Jest hossa, sondy się klikają, w ogóle zainteresowanie. Z Bestamarem sondy się klikają gorzej. Jest w ogóle mniejsze zainteresowanie. To takim, wiesz, przykładem tego, że inwestorzy indywidualni wracają na rynek, mamy cyferki ze strony, które co giełda podała. Otóż giełda jak publikuje raz na pół roku takie statystyki, udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW i wczoraj dokładnie opublikowała statystyki za kolejne półrocze i tam za cały 2016 rok. No i uwaga, rok 2016 był pierwszym od 7 lat rokiem, gdzie wzrósł udział inwestorów indywidualnych w obrotach.
Czyli dopiero mamy początek hossy.
No, tak?
No to wydaje... wygląda.
No wiesz co, wiesz, jak popatrzy, to rok 2016, aż taki oprócz WIG-20, wyłączając WIG-20, to nie był taki tragiczny, jak się wyświetli, wiesz, małe i średnie spółki, to już było na czym zarabiać. Tymczasem, no, a jak w końcówce roku jeszcze doszedł WIG-20, że też dołączył do tej hossy, no to nagle się okazało, że mamy całkiem przyzwoite wzrosty. Uwaga, w 2016 roku udział inwestorów indywidualnych był 13%, a rok wcześniej, w 2015, to było 12%.
No a takich
To jest bardzo ważne. Na rynku akcji. Poprzedni wzrost, w ogóle, że kiedykolwiek wzrósł udział inwestorów indywidualnych, miał miejsce w 2009 roku. Przypomnijmy, że 2009 rok to była no, też hossa, też z dramatycznych wtedy poziomów, bo też mieliśmy bestę z lat 2007-2008. I wówczas w 2009 roku udział inwestorów indywidualnych wzrósł w 2009 do 27% z 18%. W 2008 było 18%, a w 2009 27%. Tak, ale wówczas wtedy generalnie w 2009 to była zapaść na rynku i mam wrażenie, że wtedy po prostu było mniej pozostałych grup inwestorów, czyli polskich, instytucjonalnych i zagranicznych. Od 2009 roku mieliśmy już tylko i wyłącznie ucieczkę inwestorów indywidualnych z rynku. No co wiemy, jak było, tak? Rynek albo szedł w bok, albo w 2015 to nam spadał jeszcze. Jeszcze mieliśmy bardzo poważną bestę, więc taka dekoniunktura, marazm, no nie pomaga inwestorom indywidualnym. Ale co nam pomaga? No pomaga nam, czyli to prezes Rozłucki powiedział podczas konferencji Wall Street, to powiedzenie, że zysk czyni cuda. Że nie ma takich zachęt dla inwestorów, które spowodują, że oni na rynek powrócą, jakieś nie wiem, nie wiadomo czego, muszą spółki dawać, zarabiać pieniądze. Jak spółki zaczną dawać, zarabiać, będziemy mogli na tym rynku zarabiać, to inwestorzy indywidualni obudzą się i wrócą. No i chyba właśnie mamy taką sytuację.
Ja to chyba podsumuję w ten sposób, że na pewno nie jesteśmy w pierwszej fali hossy, ale na pewno też raczej nie jesteśmy w ostatniej, co widać właśnie po tym, że dopiero teraz zaczyna rosnąć ten udział inwestorów indywidualnych, ale tam w jakichś szczytowych poprzednich hossach, no to ten udział był właśnie gdzieś około 30%. No i jeszcze taki element, który pokazuje, że nie jesteśmy na ostatniej fali hossy, to to, że ani Alma nie jest po 120 zł, ani Gant nie jest po 150.
No nie.
Ani Petrol Inwest po 700.
No nie. Znaczy wiem, tylko że będziemy mieli, wiesz co, na szczycie tej hossy będziemy mieli inną Almę, innego Ganta i inny Petrol Inwest.
To nie widzę na razie takich przykładów.
Ale wiesz o co chodzi, nie? No bo to ciężko jest powiedzieć. Wiesz, to się po fakcie będzie łatwo mówiło. Wiesz, my teraz też możemy powiedzieć, jak Petrol Inwest mógł być po 800 chyba tam było w szczycie i tak dalej. Jak to jest możliwe w ogóle, nie?
Jest.
No, jak się okazuje, że jest. Ale poczekaj, ile to jest, żeby było jasność, to co on jest dzisiaj, to nie jest, on jest po 8, tak? Ale to nie jest to samo 8, co wtedy, bo przypomnijmy, że był resplit tam 1 do 16. Więc te 800 max, to czyli już mówię, czyli wówczas, jeżeli dzisiaj Petrol Inwest jest po 8, to wtedy był po 12800. No, tak, przekładają te ceny. Wiesz o co chodzi? To się po fakcie okaże, kto będzie Petrol Investem i Gantem wiesz, w tej hossy, nie?
A może CD Projekt jest, co?
A może.
O.
Wiesz co, akurat CD Projektu bym nie podejrzewał, ale byłbym w stanie wskazać inne spółki z branży gier, które już mi się ewidentnie wydają podejrzane.
Tam na pewno. Nie jedna spółka na pewno będą jakimiś wydmuszkami. Bo to wystarczy, że jedna gra nie pójdzie w premierze tak, jak powinno być, będzie klapą i spółka prawie bankrutuje.
Tak, dobrze to mówię, że CD Projekt wydaje mi się tą umiarkowanie solidną konstrukcją. Taką, że tak jak popatrzę i tak na tę spółkę, jak to działa, jaka jest skala i tak dalej. Ale mam co najmniej, no głośno nie powiem, co najmniej dwóch kandydatów takich, co mi się bardzo nie podobają, jeżeli chodzi o sposób działania i o to, jak to tam wszystko jest robione, ale są w całkiem przyzwyczaj hoście, no jak to deweloperzy gier wszyscy są w hoście. Także, słuchaj, doklikałem się a propos tego, co w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, a propos, moim zdaniem, absurdalnego splitu CI Games. Oni zrobili tam, rozmawialiśmy tydzień temu, split z 28 na 2,80, no dzisiaj są po 2,60. Uzasadnienia walnego, tak? Było osobne walne po tej i tak dalej. Główny akcjonariusz motywuje to zwiększeniem płynności akcji. Nie wiem.
Co mało było?
No nie wiem, co przeszkadzało w płynności akcji, wiesz, przy 28 zł, że mu trzeba było zrobić z tego 2,80. Jakiś po prostu niezrozumiały. 11-bit studio jest po ile? Prawie już po ile jest 11-bit? Już jest po 200, czy jeszcze nie? No 193 dzisiaj. To prawie jest po 200 i tam nikomu to nie przeszkadza, tak? A w CI Games komuś to przeszkadzało. Nie potrafię tego zrozumieć, przyznam się szczerze. Nie? To dziwne. I odpowiedź działu relacji inwestorskich, tak, zwiększenie płynności. Okej. Okay. To nie... Nie trafia to do mnie, ale dobra, skoro tak jest wytłumaczenie, to los, nie? Także ten, my możemy pobawić się, nie? Kiedyś tam w typowaniu, kogoś, to jest bardzo niebezpieczne, bo można, wiesz, wskazać niewinną spółkę, która sobie fajnie rośnie, wiesz, w typowanie, co jest Gantem i Petrolinwestem tej HOS, tak? A propos jeszcze naszych ulubionych spółek na A, to ty pisałeś newsa, prawda, u nas, to, że Boś wstrzymał wydawanie rekomendacji dla Action?
Tak.
No. To gdzieś tam... To coś znaczy. I spodziewają się dużej bomby teraz przy okazji tam kolejnych wyników. Zgadza się?
Zgadza się. 102 miliony straty netto, no ale w większości właśnie w kwestiach podatkowych, czy to odpisów. No, realizuje się cały czas ten negatywny scenariusz dla Action. Cena akcji gdzieś tam dalej przy minimach, więc no, niestety na razie nie widzę pozytywnych rzeczy, które by mogły sprzyjać tej spółce.
Mm-hmm. No widzę. Alma to samo też.
Tak, ale warto też pokazać, że ta koniunktura na tym rynku, no to tak w miarę pozytywnie wygląda, bo też wyniki dzisiaj podał AB, no i te wyniki są naprawdę niezłe. Powyżej konsensusu, kurs akcji dalej gdzieś tam sobie powoli do góry idzie, więc widać, że jest sanie na to.
Czyli da się.
Da się, jak najbardziej. To tam nie ma bezcy na tym rynku i wszyscy pokazują jakieś wzrosty przychodów.
A ABC Data? Bo to nas przecież interesuje z tego.
No ABC Data, czekamy na wyniki, no ale kurs cały czas po parę groszy dziennie do góry, już powyżej 2,40 jest. Więc całkiem fajnie to wygląda i czekamy na informacje, czy będzie nowy inwestor, jaki tutaj jest dalszy pomysł na finansowanie rozwoju działalności tej spółki. Więc tak ciekawie się dzieje tutaj na ABCD-cie.
Mm-hmm. No widać, bo po takim załamaniu i tej, wiesz, już i dołku na złoto 80 jest nagle 2,46. To wiadomo, że tam jeszcze do szczytów jakichś tam historycznych to też, to strasznie dużo brakuje, no ale nie ma już takiej tragedii, jak tam dwa miesiące temu, prawda? Dobra, słuchaj, no to powiem ci tak, no to fajnie, że wzrosł nam ten udział obrotów tych inwestorów, bardzo optymistyczny news taki z wczoraj, powiem ci.
No i fajnie, niech tak dalej się dzieje. Na razie nie widać żadnych objawów, żeby ta hossa miała się zakończyć, więc trzeba, wygląda na to, płynąć z prądem.
No, czyli aktualna pozycja długa, tak to Paweł Szczepanik by tak to powiedział. Mamy hossa, aktualne pozycje są długie i ewentualne korekty tam się, wiesz, wykorzystuje do zajmowania ewentualnie pozycji, a nie...
No i tak na razie właśnie wygląda. Była tak korekta wygląda. I co? I po korekcie skończyło się i od razu mamy ponad 2% na indeksach. Mhm. Atakujemy nowe szczyty pewnie niedługo na WIG 20.
Tak jest. Dobra, to co? To za tydzień będziemy patrzyli, co się dzieje dalej. Tak? To
tak
zgadza
jest.
Się? Dobra. Dzięki serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Rafał Jerzyński. Do usłyszenia za tydzień.